Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Przed zapowiedzią drugiej części naszej audycji do końca wybrzmiał Bono i jego wspaniała czwórka z Dublina, czyli U2, a przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Antoni Maziarz, prorektor Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Prorektor, już zrobiłem z pana prorektora, czyli za kilka lat wiemy, jakie stanowisko już wyszło z pan profesor zajmie. Bardzo przepraszam państwa i obecnych prorektorów. Przypomnę, że rozmawialiśmy o jezuitach w Opolu. Przybliżyliśmy postać Wacława Schwertfera, twórcy opolskiego szkolnictwa średniego. Przypomnę państwu, że będziemy mieli do rozdania, a może już teraz ktoś z państwa będzie chciał zadzwonić do realizatora dzisiejszej audycji. Przypomnę, że numer telefonu to kierunkowy 77 45 66 777. Trzy egzemplarze drugiego tomu Opolanie znani i nieznani z tekstem pana doktora Antoniego Maziarza o ojcu Wacławie Schwertferze. A my przechodzimy w drugiej części do kolejnej postaci, w związku z tym, że w naszej audycji zajmujemy się osobami, postaciami związanymi z historią Opola na przestrzeni wieków, chcielibyśmy się teraz przenieść wspólnie z państwem do pierwszej połowy XX wieku. Postaciom z tego okresu poświęcaliśmy już trochę miejsca, ale o Janie Łangowskim jeszcze nie rozmawialiśmy. Obecny w studio pan dr Antoni Maziarz jest autorem tekstu Jan Łangowski 1904-1953, to lata życia opolski, dziennikarz i działacz narodowy. Ten tekst w czwartym tomie Opolan znanych i nieznanych pod redakcją pani dr Adriany Dawid. Postać niezwykła, postać, która jest upamiętniona, jest patronem jednej z opolskich ulic. Panie doktorze, kim był Jan Łangowski?
Pozwolę sobie może troszeczkę przestawić to pytanie, kim jest Jan Łangowski, bo śmiem sądzić, że jest postacią przede wszystkim zapomnianą. Przez kilkanaście lat zakłady graficzne, największe wówczas zakłady graficzne w Opolu nosiły imię Jana Łangowskiego. Dzisiaj jest to Opol Graf. Przed chwilą słyszeliśmy, że w Opolu znajduje się ulica Jana Łangowskiego, ale śmiem sądzić, że chyba więcej Opolan miałby problem z usytuowaniem tej ulicy niż tak bezpośrednie jej wskazanie. Ulica Jana Łangowskiego w czasach niemieckich, Augustini Strasse, akurat przyjęła taką nazwę z tego względu, że tam mieściła się redakcja nowin codziennych, których redaktorem w okresie międzywojnia był właśnie Jan Łangowski. Postać charakterystyczna dla tej grupy Opolan, którzy w miasto nad Odrą wybrali z miłości właśnie do Śląska. Przyjechali tutaj zafascynowani długim trwaniem polskości, bo mam na myśli końcówkę wieku XIX czy początek XX.
Proponuję zapamiętać to stwierdzenie, długie trwanie polskości.
No tutaj przedstawicielem, bym powiedział, że takim mentorem dla Jana Łangowskiego był Bronisław Koraszewski, prowadzący Gazetę Opolską, organizujący wspaniałe pielgrzymki. Pielgrzymki, podkreślam, nie wycieczki do Krakowa. Mieszkam w starym domu śląskim, na śląskiej wsi i to, co zostało jako scheda po poprzednich właścicielach, Ślązakach, to jest właśnie obraz z 1906 roku, który informuje nas o tym, że jest to pamiątka przywieziona właśnie z pielgrzymki do Krakowa. Łangowski tej akurat pielgrzymki nie mógł organizować, bo miał wtedy zaledwie 2 latka i mieszkał wówczas w Krajnie. Krajna to jest taka krainka niewielka na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, w granicach Rzeszy Niemieckiej, także po 1918 roku, kiedy powstanie Republika Weimarska, Złotów i te okolice nie zostały przyłączone, pomimo zabiegów strony polskiej do państwa polskiego, tylko zostały w państwie niemieckim. Jan Łangowski urodził się w Zakrzewie. Miejscowość bardzo istotna, bo śmiem sądzić, że Ślązacy kojarzą, mam nadzieję, 5 prawd Polaków. Pięć prawd Polaków, których autorem jest ksiądz dr Bolesław Domański, prezes Związku Polaków w Niemczech, który był proboszczem i nauczycielem właśnie Jana Łangowskiego we wspomnianym Zakrzewie. Z tegoż Zakrzewa pochodzi pani Kłopocka, która jest autorką logo, znaku Rodła. Ze słynnym, prawda, znakiem zaznaczonym Krakowem. Więc Jan Łangowski przyszedł na świat w okolicy, której no, o polskość trzeba było dosyć mocno zabiegać. Był jednym z 11 dzieci Adama Łęgowskiego, bo on tak się nazywał. Niemcy mu zmienili na Langowski. Później no, przyjęto tam polski oczywiście zapis Łangowski. Z tych 11 dzieci 9 przeżyło, dożyło wieku dorosłego. Sam Łangowski w swoich wspomnieniach pisał, że była to największa rodzina w parafii. I myślę, że tutaj wielkie hołdy i uznanie dla tychże rodziców, bo większość z tych dzieci zdobyło wykształcenie. Dwóch braci oprócz Jana Łangowskiego miało wyższe wykształcenie. Wszystkie dziewczyny pokończyły szkoły gospodarstwa domowego. Wtedy to była, powiedzmy, taki odpowiednik szkoły zawodowej, wcale nie powszechny. Jan Łangowski miał siostrę bliźniaczkę, którą nazywano Misia. No, tak jak powiedziałem, kształcił się głównie dzięki księdzu Domańskiemu, bo wiadomo, że w tak licznej rodzinie... zresztą ojciec był listonoszem. To tak a propos dzisiejszego święta.
Tak.
I w związku z tym to też coś mówi o tej rodzinie, że no, jako listonosz był urzędnikiem. Był urzędnikiem państwa pruskiego, później niemieckiego i wychowując dzieci w duchu polskim, nie ukrywał tego, jego teść ściągał z Polski książki, trylogię Sienkiewicza na przykład. Później bracia Łangowscy mówili, że to była jedna z największych świętości w tym domu. Właśnie wychowywano dzieci w duchu polskim. I w ich domu mieszkał miejscowy nauczyciel w szkole polskiej, Fischer, czyli to też mówiło coś o odwadze właśnie tego upartego Kaszuba, bo tak Adam Łangowski był nazywany. Młody Jan Łangowski trafił do Berlina i właśnie u boku księdza Domańskiego, można powiedzieć, że robił karierę w Związku Polaków w Niemczech. Jeździł po spotkaniach z młodzieżą polonijną po całej Europie, był na Litwie, w Szwajcarii, w Austrii, gdzie tylko ta Polonia się pojawiała. A w roku 1930, w samej końcówce tegoż roku, trafił do Opola z misją przejęcia nowin codziennych. No, był taką trochę ekspozyturą berlińską. Niezbyt dobrze był przyjęty tutaj w Opolu przez miejscowych działaczy. Kiedyś się mówiło, że to taki człowiek przywieziony w teczce.
Przez polskich działaczy.
Przez polskich działaczy, oczywiście Związku Polaków w Niemczech, jako no, zaufany. To też trzeba o tym powiedzieć, ale to bynajmniej nie świadczy o tym, że miał łatwiej. Za kilka lat, wiadomo, przyjdzie rok 1933, w styczniu Adolf Hitler przejmie władzę i on będzie musiał prowadzić to czasopismo jako zresztą jedyny legalny dziennikarz Polski na Śląsku. Wszystkim innym odebrano prawo no, realizowania tegoż zawodu. Będzie musiał prowadzić tą swoją działalność w nadzwyczaj trudnych warunkach. Niemcy robili wszystko, żeby właściwie uniemożliwić wydawanie tejże gazety. Odbierano mu prawo do zakupu papieru, nie miał farby. Redakcja była stale sprawdzana. No, że tak powiem, w cudzysłowie zaszczycił go nawet sam Józef Goebbels listem, w którym stwierdził, że jeżeli takie, a nie inne
treści
będą prezentowane, to pismo po prostu zostanie zamknięte. Ta groźba została zrealizowana, już w 1939 roku ostatni numer ukazał się 1 września. Wcześniej Łangowski był wielokrotnie nachodzony, zabrano mu samochód. Po prostu zabrano. No, kiedy odmówił oddania, został spoliczkowany przez funkcjonariusza tutejszych gremiów rządowych. Łęgowski, no trudno się tutaj, prawda, no, dziwić, skoro tysiące działaczy polskich trafiały na listę proskrypcyjną tych, którzy mieli być aresztowani w pierwszej kolejności, to i Jan Łęgowski na taką listę trafił. Został aresztowany w ramach September Action, czyli akcji wrzesień, w drugiej fali, bo pierwsze aresztowania to jest przełom sierpnia, września 1939 roku, natomiast jego aresztowano 11 bądź 12 września. Kilkanaście dni był aresztowany w Opolu i 4 października 1939 roku trafił do miejsca, które witało więźniów napisem Jeden das Seine, czyli każdemu to, co mu się należy.
To przypomnijmy może naszym słuchaczom ten napis, o którym mówił pan doktor, to był jeden z kilku napisów, który towarzyszył więźniom przekraczającym bramy obozów koncentracyjnych. Tak było choćby w przypadku obozu Auschwitz. Tam ten napis był inny, Arbeit macht frei, praca czyni wolnym, i ten jest najbardziej znany, ale ten przywołany również funkcjonował.
Bardziej szyderczy jeszcze chyba.
Dokładnie.
Tutaj może tak jeszcze poprawię się, bo tak nie do, oni jako działacze polscy na Śląsku, Jan Łęgowski i jego koledzy, między innymi jego szwagier, Stefan Szczepaniak, który był następcą Domańskiego jako prezes Związku Polaków w Niemczech, oni nie trafili do samego obozu, a do jeszcze gorszego miejsca. Mianowicie w Buchenwaldzie Niemcy zorganizowali takie miejsce, które nazywali Rosengarten, czyli ogród różany. To była praktycznie rzecz ujmując umieralnia. Jeżeli warunki w obozach były straszne, mówiąc krótko, to tam były jeszcze parę razy gorsze. Mianowicie wydawano 1/3 porcji żywienia tych, które mieli więźniowie w obozie głównym Buchenwald. Na 12 metrach kwadratowych, przepraszam, na 4 metrach kwadratowych było 12 osób, czyli na 1 metr kwadratowy przypadały 3 osoby. Baraki dziurawe, nie mieli kocy. Praktycznie do wiosny 40 roku nikt z tych baraków już nie dożył. No a mówimy o tym, że Łęgowski przeżył wojnę, więc jak to się stało? A mianowicie doszła informacja do obozu, do komendanta głównego, że jeden z synów Ślązaka, który tam się znajdował, zginął w trakcie działań wojennych. I przyszły do komendanta obozu przyszły gratulacje za bohaterską postawę syna, prawda, poległego za III Rzeszę. Tutaj konsternacja, no to jak? To ja daję takie gratulacje więźniowi? No i tenże komendant zadecydował, że Polacy ze Śląska właśnie będą mogli ten różany ogród opuścić i przejść do obozu głównego. Jak to brzmi, prawda? Że oni właściwie, no nie powiem, że marzyli, ale ich celem było dostanie się do obozu głównego, bo tam te warunki były lepsze.
Była szansa na przeżycie.
Była szansa na przeżycie, bo właśnie, żebyśmy tutaj znowu nie popłynęli, żebym ja nie popłynął, bo śmiertelność w obozie w Buchenwald oczywiście to nie była tak wysoka jak w Auschwitz, gdzie wyniosła 90%. Tam to było około 30%, ale niech o warunkach, które tam panowały, świadczy chociażby Wigilia roku 1944, kiedy to Niemcy no dosyć specyficzną sobie zorganizowali no ubieranie drzewek choinkowych, mianowicie ustawili ileś tam szubienic i wieszali na nich tych, którzy według nich zasłużyli. Więźniowie byli torturowani, Jan Łęgowski prawdopodobnie też, chociaż z jego relacji wynika, że największą torturą była samotność i tęsknota. On w 1939 roku zostawiał w Opolu żonę i dwoje dzieci. Bogdana, który urodził się w 1936 roku, czyli miał wtedy 3 latka, i Halinkę roczną. Po 5 latach i 7 miesiącach pobytu w obozie, on oczywiście, kiedy już spotkał się z dziećmi w 1946 roku, ani on ich nie poznał, ani dzieci jego nie poznały. Dzieci mówiły do niego: panie tatuś. I myślę, że to jest jeden z największych dramatów. Odebranie ojcu, rodzicom możliwości obserwowania, jak te dzieci się rozwijają. W publikacji wcześniejszej, którą też już wcześniej pan doktor wymieniał, Rodzina na Śląsku, ja publikuję uzyskane przez Muzeum Śląska Opolskiego, przez panią dyrektor Urszulę Zajączkowską, kartki i listy wysyłane przez Jana Łangowskiego do żony.
Z Buchenwaldu właśnie.
Z Buchenwaldu, tak.
Umowy zatytułowany jest ten tekst "Myślałem o was wiele".
Tak, to cytat.
Czy możemy jakieś fragmenty właśnie, bo one są bardzo przejmujące i myślę, że nasi słuchacze powinni usłyszeć przynajmniej.
Tak, może
jeden,
dodajmy, zanim
fragmenty.
Ja odczytam fragmencik, dodajmy, że więźniowie mieli prawo napisać tylko 2 listy miesięcznie. Były wydane karty, na których no, była ściśle określona ilość miejsca, to jest tam chyba 7-8 linijek, nie można było napisać więcej. Trzeba było uważać, co się pisze. Oczywiście listy były pisane po niemiecku, bo jakakolwiek uwaga cenzora powodowała, że kartka po prostu trafiała do kosza i
więźniowie... karany.
Tak, znaczy to najważniejszą karą było to, że ten list nie doszedł i oni sobie z tego zdawali sprawę.
Posłuchajmy.
To jest list z 22 lutego 1942 roku. Moja najukochańsza Wando z Bogdanem i Haliną. Wasz list z 8 przyjąłem z wielką wdzięcznością. To była dla mnie radosna niespodzianka, ponieważ zawierała pierwsze słowa pisane przez Bogdana. Nie mogę wprost uwierzyć, że czas tak szybko biegnie. Bogdan jest w mojej pamięci wciąż jako mały, 3-letni smyk, a Halinkę widzę jako laleczkę na huśtawce. Moje najgorętsze myśli są tylko dla was moje zdrowie, samopoczucie i siła ducha. Tutaj odczuwa się, że słońce grzeje coraz mocniej. Naprawdę cieszę się, że z wełnianych rzeczy, które od ciebie dostałem, serce cieszy się z każdego drobiazgu, no i zapachu domu, który wdycham z nowych chusteczek. W dalszym ciągu mam się dobrze, również pod względem zdrowia. Pozdrawiam i całuję, obejmuję was najserdeczniej, moi najukochańsi. To jest stała formuła, która miała się pojawiać w każdym z listów. Mam się dobrze. Ich bin gesund und ich fühle mich gut. Każdy musiał to napisać. To jest ostatni list. Za kilka miesięcy pani Wanda zostanie aresztowana. Przebywa wtedy we Wrocławiu. Jest zagrożona tym, że dzieci zostaną odebrane jej, bo ojciec jest więźniem politycznym. W związku z tym, że jej siostra prawdopodobnie zaangażowała się w działanie konspiracyjne Polonii, zarówno ona, jak i jeszcze kolejna jej siostra, Maria, czyli we trzy zostają umieszczone w Auschwitz. To jest grudzień 42 roku, w marcu 43 żadna już z nich nie żyła. Dramat i dzieci, i babci tych dzieci, teściowej Jana Łangowskiego, bo ojciec siedzi w obozie, matka już nie żyje, dzieci są zagrożone przejęciem do germanizacji. Ciekawa historia, którą później pani Helena w teściowa Jana Łangowskiego opowiadała, mianowicie kiedy przyszła wezwana na komisariat do Wrocławia, jeden z funkcjonariuszy strasznie na nią krzyczał, no, że dzieci zostaną odebrane i tak dalej. Kiedy jego kolega obecny podczas tego, powiedzmy, przesłuchania wyszedł, on szybciutko powiedział jej, żeby czym prędzej wyjeżdżała z Wrocławia, bo właśnie za chwileczkę straci dzieci. I kiedy wrócił, prawda, ten kameraden, kontynuował swoje okrzyki, ale ona już wiedziała, co ma robić. Wyjechała do Westfalii, dzięki temu te dzieci uratowała. Spotkali się w 1946 roku za pośrednictwem Polskiego Radia, tu ukłonę w związku z tym, radio jako takie, jako
instytucji, która
takie,
łączyła ludzi po wojnie.
Bo po wojnie, myślę, że w lat 70. pojawiały się komunikaty tych, którzy wzajemnie się poszukiwali. Właśnie w 1946 roku Jan Łangowski całkowicie przypadkowo usłyszał komunikat swojej teściowej, że ta z dziećmi znajduje się w Kramsku.
Przeżył jeszcze kilka lat.
Przeżył jeszcze kilka lat. W 52 roku, 21 grudnia, poszedł na wystawę zorganizowaną w Opolu o święcim Oskarża. Wystawę przeżył tak mocno, że na zajutrz 22 grudnia znaleziono go martwego. Mamy stosunkowo dużo, ale jednak też i mało czasu. Gdzieś nam to umknęło, że w swoim życiu Jan Łangowski chciał być księdzem. Był słuchaczem seminarium w Fuldzie, zrezygnował za akceptacją zresztą księdza domańskiego, z tego względu, że uznał, iż kler niemiecki zajmuje się bardziej germanizacją niż ewangelizacją. No i tenże były kleryk, no groziło mu to, że nie będzie miał pogrzebu chrześcijańskiego, bo władze ówczesne, no wtedy już PRL-owskie, stwierdziły, powiedziały żonie, zresztą to była siostrzenica jego pierwszej żony, Wanda Idaszek, że no albo pogrzeb świecki, albo no nie będzie tej całej osnowy uroczystej. Żona uparła się i pokazała, że w PRL-u czasem taka bezkompromisowość służyła, mianowicie był i ksiądz, i orkiestra, i odznaczenia, które Jan Łangowski pośmiertnie uzyskał.
Proszę Państwa, teraz już chyba żaden słuchacz, który poznał dzięki panu doktorowi historię Jana Łangowskiego, nie będzie miał wątpliwości, że patroni naszych ulic, a takim jest właśnie Jan Łangowski, to były postaci szczególne, niezwykłe.
Ja tu jeszcze dodam. Patron szkoły podstawowej numer 9, bo tutaj również zapomnieliśmy przy
dokładnie
tym, prawda?
A sama ulica, przypomnijmy, prowadzi od placu Sebastiana do ulicy Sienkiewicza. Proszę Państwa, pan doktor zapewne mógłby jeszcze bardzo długo opowiadać o postaci Jana Łangowskiego. Niestety nasz czas powolutku się kończy, ale dla tych z Państwa, którzy chcieliby przeczytać w całości tekst, z którego pochodził cytat, zachęcam do zatelefonowania do nas. Przypomnę numer telefonu, kierunkowy 77 45 66 777. Mamy do rozdania książkę Rodzina na Śląsku w latach 1939-45 i przypomnę, że czekamy również na telefony w sprawie drugiego tomu Opolanie znani i nieznani. Panie doktorze, obiecaliśmy naszym słuchaczom na początku audycji, że króciutko zasygnalizujemy ważne naukowe wydarzenie, które związane jest z postacią, która również stanowi historię Opola. Profesor świętej pamięci, profesor doktor habilitowany Leszek Kuberski. W jaki sposób Państwo jako Uniwersytet, pracownicy Instytutu Historii, Wydziału Nauk Społecznych zamierzacie upamiętnić tego wybitnego polskiego historyka, wspaniałego człowieka, którego 10. rocznica śmierci przypada w roku 2016?
Słówko jeszcze wrócę do Łangowskiego. Kiedy Łangowski umierał, nie miał skończonych 50 lat.
To takie nawiązanie do...
Takie nawiązanie, bo nasz niezapomniany profesor Leszek Kuberski, prorektor Uniwersytetu, dyrektor Instytutu Historii, miał swoje 50. rocznicę urodzin w dniu swojego pogrzebu. Zmarł podczas pielgrzymki do Rzymu w 2006 roku, w czerwcu. Więc ta rocznica minęła w związku z tym, że profesor Kuberski to postać, która została w naszej pamięci nie tylko jako wybitny naukowiec, ale jako człowiek, który potrafił te walory umysłu łączyć z ponadprzeciętnym takim podejściem do nas jako pracowników, pełnym otwartości, życzliwości, spokoju. Myślę, że spodziewam się i życzę sobie tego jak najbardziej, żeby właśnie konferencja, która odbędzie się równo za miesiąc, bo 17-18 listopada była okazją zarówno do przypomnienia postaci profesora Kuberskiego, jak i no też refleksji nad dla tych wszystkich, którzy profesora znali, bo myślę, że takich i Opolan, i pracowników jest sporo. Z tego miejsca chciałbym serdecznie już teraz podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali w możliwość zorganizowania tej konferencji. Przede wszystkim pana prezydenta miasta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, no, dzięki któremu mamy ulicę w Kuberskiego. Profesora Leszka Kuberskiego na Zaodrzu. W organizację tejże konferencji zaangażował się również burmistrz Namysłowa, bo
pani
Leszek Kuberski tak pochodzi z ziemi namysłowskiej. W związku z tym, że profesor miał liczne zainteresowania, to też te jego zainteresowania poprowadzą program naszej konferencji. Pierwsza część w czwartek 17 listopada będzie poświęcona biografistyce. W piątek natomiast dwa inne takie dwie grupy tematyczne, mianowicie sorabistyka, a więc badania serbsko-łużyckie. I tutaj współorganizatorem tej części jest Stowarzyszenie Proluzacja, którego prezesem jest doktor habilitowany Piotr Pałys. I trzecia część to Galicjana, bo no, jedna z najważniejszych publikacji książek profesora Kubelskiego jest poświęcona Stanisławowi Szczepanowskiemu, który no, właśnie jest związany z Galicją.
Z Galicją, dokładnie.
Już teraz myślę, że nieskromnie powiem, jestem dumny z tego, że na nasze zaproszenie wystosowane do potencjalnych uczestników odpowiedziało bardzo dużo wybitnych polskich i nie tylko historyków. Będziemy mieli też gości z zagranicy, z Ukrainy, z Niemiec, z Czech. Zdecydowana większość to samodzielni, tak zwani samodzielni pracownicy naukowi. Dwa dni pełne obrad. Zapraszam na godzinę 12 do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, bo tam po części
17 listopada,
tak, to jest czwartek, po tej części oficjalnej z udziałem, mam nadzieję, i rektora, i dziekana Wydziału Nauk Społecznych, rektora oczywiście Uniwersytetu Opolskiego, profesora Marka Masnyka. Będzie taka część, w której będziemy mogli przypomnieć postać profesora Kubelskiego. A później już wejdziemy w debaty naukowe.
Szanowni Państwo, obiecujemy, że będziemy wracać do tej imprezy i na pewno będziemy też obecni z mikrofonem na konferencji, która, przypomnijmy, 17 i 18 listopada bieżącego roku, biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej, sorabistyka, galicjana i gospodarka. Szanowni Państwo, gościem dzisiejszej audycji od Piasta do Miasta był pan dr Antoni Maziarz, prodziekan do spraw studentów stacjonarnych Wydziału Nauk Społecznych, do niedawna wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział w dzisiejszej audycji.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich listonoszy.
Dokładnie.
Szczególnie Zbyszka.
W dniu ich święta. Tych z Państwa, którzy mają ochotę na jeszcze większe zagłębienie się w dzieje Opola, zachęcamy do zadzwonienia pod numer 77, to kierunkowy, 45 66 777. Książki czekają. A ja już serdecznie dziękuję. Za tydzień wspólnie z Mariuszem Piestrakiem poznamy historię Odry Opole. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partnerem audycji jest Miasto Opole. Radio Doksa.